Facet na luzie.
W każdą niedzielę, chwilę po godzinie 13, nadajemy audycję Facet na luzie, w której rozmawiamy o pasjach, rozmawiamy o pracy, o hobby, o życiu, kobietach, sukcesach, porażkach, jednym słowem, o wszystkim tym, co kręci prawdziwych facetów. Sławomir Sieziniewski, kłaniam się Państwu jak w każdą niedzielę i oto przede mną kolejny niezwykły gość. Znak zodiaku, proszę Pana.
Ryby.
Hobby.
Jest ich tak wiele, że trudno mi wszystkie wymienić, ale generalnie kolekcjonuję.
Między innymi znaczki.
Znaczki sportowe, tak, odznaki sportowe, ale nie tylko. Naprawdę wiele jest tych rzeczy.
Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Nie wiem. W dzieciństwie marzyłem, żeby być oficerem śledczym i coś z tego mi do dzisiaj zostało.
Z czego jestem dumny?
Jestem dumny ze swojej przeszłości, ze swoich dokonań. Naprawdę wiele rzeczy w życiu mi się udało.
Czego się trochę wstydzę?
Małej aktywności sportowej, słabo pływam, mało tego ruchu.
Jak małej aktywności, a na mecze Lechii jeździ się, tak? Na wyjazdy.
Ale to jest taka aktywność trochę bierna.
Ideał kobiety?
No, to moja żona.
Dlaczego?
Trudna odpowiedź. Po prostu we wszystkim się potrafimy zgodzić. Czasami mówimy o sobie, że jesteśmy dwoje ufolutków, które się spotkały na tej planecie.
Zawód wykonywany?
Menadżer.
Imię i nazwisko?
Maciej Lisicki.
Szanowni Państwo, Panie, Panowie, gościem audycji Facet na luzie jest Maciej Lisicki, inżynier budownictwa lądowego, były prezes Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, były biegły w zakresie czynszów, były wiceprezydent Gdańska, obecnie prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Maciej Lisicki, panie prezesie, podobno dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach?
Ja nie mam z tym problemu, tak jak wspominałem już przed naszą rozmową tutaj, od 1998 roku moje dochody są absolutnie transparentne, widoczne dla wszystkich mieszkańców Gdańska.
Ale wypominają panu 22 tysiące złotych, prezes miejskiej spółki, co pan na to?
Nie 22 tysiące, tylko prezes miejskiej spółki zarabia dokładnie 27 tysięcy złotych brutto. Jeśli to się policzy i przeliczy jeszcze na podatki, to tak naprawdę na rękę wychodzi połowa tej kwoty.
W samorządach powinno się tyle zarabiać?
Wydaje mi się, że tak, że menadżerowie bez względu na to, czy są ze spółek samorządowych, czy spółek prywatnych, no ponoszą odpowiedzialność. Ja rocznie obracam pieniędzmi, publicznymi pieniędzmi rzędu 600 milionów złotych. Można powiedzieć, że moi pracownicy, motorniczowie, kierowcy prowadzą pojazdy, też proszę o odpowiedzialność. No ale jeśli do kogoś przychodzi CBA albo policja, to do mnie, a nie do nich.
Wynagrodzenie porównywalne, porównując pana wynagrodzenie z tym, co dzieje się w innych samorządach, na przykład w Krakowie taka sama funkcja 33 tysiące, w Łodzi 30, w Tychach 28, Częstochowa 26, Warszawa 23, ale to tak trochę więcej od pani prezydent, jeśli się nie mylę, tak? To nie warto być prezydentem w takim mieście.
No tak, taka jest specyfika samorządu. Ja pamiętam swoje czasy, kiedy byłem wiceprezydentem i zawsze prezesi spółek komunalnych zarabiali dużo więcej niż członkowie zarządu miasta.
No dobrze, panie prezesie, to teraz spróbujemy udowodnić, że Maciej Lisicki jest warty tych pieniędzy. Wie pan co? Kiedy rozmawiałem z moimi studentami na Uniwersytecie Gdańskim o tym, o czym można by było porozmawiać z prezesem Gdańskich Autobusów i Tramwajów, to pierwsze pytanie, które mi powiedzieli, to jest takie. Dlaczego została usunięta śpiewana zapowiedź przystanku Opera?
Akurat na to prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaju nie ma wpływu. To są decyzje zarządu transportu miejskiego. Warto podkreślić, że od wielu, wielu już lat po reformie samorządu zostały rozdzielone funkcje organizatora transportu i operatora. My na dzień dzisiejszy, jako Gdańskie Autobusy i Tramwaje, zresztą stąd była zmiana nazwy. Pamiętamy, kiedyś nazywaliśmy się ZKM, Zakład Komunikacji Miejskiej, i wszyscy mylili ZTM, ZKM, to jedno. No nie, no właśnie nie, dlatego są Gdańskie Autobusy i Tramwaje. My tylko przewozimy pasażerów. Mamy przyjechać o określonej godzinie do punktu A i ich przewieźć do punktu B w komforcie, bezpiecznie, na czas. Natomiast nie my decydujemy, które rędy jeździmy, o jakich godzinach, na jakich trasach i jakie zapowiedzi są w autobusach i tramwajach.
Jak się zmieniła ta firma pod pana przewodnictwem? Ile to już lat?
Oj, to jest chyba od roku 2016 mniej więcej, najpierw jako zastępca prezesa, potem po dwóch latach jako prezes zarządu do dnia dzisiejszego. Ta firma się zmienia przez całe swoje istnienie, przez całe swoje życie od 1873 roku, od gdańskich tramwajów konnych, dlatego że to jest taka specyfika, taka branża, że tutaj nie ma pełnej stabilizacji. Każdego roku przychodzą nowi ludzie, każdego roku przychodzi nowy sprzęt. Ten sprzęt z każdym rokiem jest nowocześniejszy, zmienia się. Teraz jesteśmy w przededniu kolejnego przetargu na tramwaje 47-metrowe, największe w Polsce. Więc krótko mówiąc, tu nie ma czegoś do końca stabilnego, tu jest cały czas
nieustająca zmiana.
Więc trudno mówić, że akurat coś jest moją zasługą albo nie.
No dobrze, no to wobec tego kilka trudnych pytań. Tramwaje polskiej PESY, brawo, tak, polskie firmy, ale proszę bardzo, autobusy już z Niemiec, Mercedesy. Nie ma polskich dobrych autobusów?
Są. Są autobusy chociażby firmy Solaris, które właśnie kupujemy aktualnie. Na przestrzeni historii naszej spółki mieliśmy bardzo wiele typów autobusów, zarówno autobusy polskiej produkcji, autobusy zagraniczne. Część z tych autobusów zagranicznych z kolei montowane w Polsce, więc tutaj trudno mówić o jakimś jednolitym trendzie. To, co mogę podkreślić, zawsze dbaliśmy o to, aby autobusy, które trafiają do Gdańska, to były to autobusy o wysokiej jakości technicznej. Czyli tak pisali specyfikacje przedmiotu zamówienia, żeby jednak nie dopuścić wykonawców tylko i wyłącznie najtańszych, ale słabych technicznie.
Elektryki się sprawdzają? Bo na początku było dużo zamieszania.
Ja byłem zawsze dużym sceptykiem co do elektryków i nawet poczytuję sobie za pewną zasługę, że tak późno trafiły do Gdańska, bo uważam, że są to pojazdy bardzo dobre, przyszłościowe, ale właśnie już teraz, kiedy osiągnęły pewną dojrzałość. Pamiętamy pierwsze pojazdy, które miały zasięgi w granicach 100 kilometrów i trochę to brzydko mówić o sąsiedzie tutaj, o Gdyni, ale tam wdrożono te elektryki szybciej niż w Gdańsku. Efekt jest taki, że są to pojazdy doładowywane na pętlach. One mają zasięgi w granicach 100-150 kilometrów, no i dalej nie pojadą. Z kolei w Gdańsku poczekaliśmy trochę dłużej i mamy pojazdy, które mają zasięgi 300 kilometrów, a prawie nawet 400. Myślę, że kwestia roku, dwóch, trzech i każdy autobus elektryczny bateryjny, ładowany raz na dobę, będzie spokojnie mógł pokonać 450 kilometrów, a chcę powiedzieć, że najdłuższa trasa robocza, że tak się wyrażę, czy dzienna praca autobusu gdańskiego, to jest 420 kilometrów. Jest to zaledwie 10% całej floty. W związku z tym widać, że za chwilę na jednym ładowaniu każdy autobus elektryczny wykona każdą pracę w Gdańsku. Na dzień dzisiejszy musimy te autobusy jeszcze pozycjonować, czyli one trafiają na określone trasy, na określone linie, tam gdzie są w stanie swoją pracę wykonać.
A kierowcy? Co z kierowcami? Zawsze był ich deficyt, zawsze narzekali na wynagrodzenie. Nawet trochę problemów pan miał z tym związanych.
Oczywiście, na samym początku miałem ogromne problemy. Nie wykonywaliśmy nawet pracy, która była nam zlecona przez miasto, bo brakowało pracowników. Na dzień dzisiejszy, tu znowu, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że cały czas mamy deficyt, ale jest to o wiele mniejszy deficyt niż był chociażby w roku poprzednim, a więc mamy mniejsze kłopoty z obsadzeniem wszystkich brygad. Co do płac, ciężko się wypowiadać. Wiadomo, że zawsze chciałoby zarabiać się więcej, ale mogę powiedzieć, że nasi pracownicy mają świadomość, że w skali kraju, w swojej branży mają jedne z najlepszych zarobków.
Kobiety was podobno ratowały, jeśli chodzi o prowadzenie pojazdów.
To nieprawda.
Jak? Nie macie kobiet dużo?
Oczywiście, że mamy i chcielibyśmy mieć jeszcze więcej. Nie ukrywam, że... O, jeśli pan pytał o te zmiany pod moim kierownictwem, to rzeczywiście kładę bardzo duży nacisk, aby jak najwięcej pani pracowało u nas w charakterze
kierowcy. Żona się
kierowcy.
Nie złości, nie? Nie? Żona?
Nie. Nie wiem. Ona ma... Czasami się odgrzesza, że przyjdzie do mnie pracować na tramwaj. Ale na tramwaj. I właśnie to jest charakterystyczne, że panie, jak się do nas wybierają, to przede wszystkim mają na myśli tramwaj. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy żeśmy się przyzwyczaili, że są panie, które prowadzą tramwaje, panie motornicze, natomiast do pani kierowczyń jeszcze nie tak zawsze, niełatwo się przyzwyczaić, ale jest ich coraz więcej, a to są świetne pracownicy.
Podobno to niełatwa praca, tak? Mieliście wsparcie psychologiczne dla kierowców i motorniczych, duża agresja ze strony pasażerów, naprawdę tak jest?
No odpowiem klasykiem, sorry, taki mamy klimat. To znaczy, zawsze powtarzam moim pracownikom, którzy od czasu do czasu mi to wymawiają, że taką mają ciężką pracę, że ci pasażerowie są czasami agresywni. No ja powiem, ale właśnie taka to jest praca. My przewozimy dziennie 500 000 ludzi. No więc wśród tego 500 000 ktoś stanie lewą nogą, gdzieś się musi wyładować i bardzo często kierowca lub motorniczy to jest ta pierwsza osoba, na której on sobie może to pozwolić. No to trzeba jakoś przetrawić. Stąd właśnie między innymi zatrudniliśmy już parę lat temu psychologa, po to, żeby jak gdyby uodparniał naszych pracowników na tego typu możliwe przypadki. One są po prostu wpisane w naszą pracę. Tak samo jak ktoś się może zdziwić, że w naszą pracę wpisane są kolizje. Praktycznie, nie chcę mówić, że codziennie, tak, ale jak nie ma w kolizji raz w tygodniu, to coś dziwnego, tak? Pamiętam moją rozmowę z prezydentem Olsztyna, jak uruchamiał linie tramwajowe i pytam go, jaką ma rezerwę tramwajów. On mówi, no mam 16 w ruchu, 2 w zapasie, także spokojnie wystarczy. Ja mówię, słuchaj, no ale przecież w ciągu 3 tygodni będziesz miał stłuczkę i będziesz musiał tramwaj wycofać. Co ty wygadujesz? Jakie 3 tygodnie? O czym ty mówisz? Dzwoni po tygodniu, mówi, wiesz co, już pierwszy tramwaj stoi. Mówię, no tak, bo to jest standard. No w tej branży po prostu stłuczki są czymś normalnym.
W Krakowie było jeszcze gorzej, bo tam nawet ostrzegali przed Zbigniewem Wodeckim. Nie wiem, czy pan słyszał, on miał kilka świętej pamięci już Zbigniewem Wodeckim, on miał kilka stłuczek i pamiętam, że kiedyś opowiadał jako anegdotę, że wyszedł młody motorniczy z tramwaju i mówi, o, Wodecki, a ostrzegali mnie przed panem na kursie, tak?
Nie, my nie mamy takich stałych klientów, ale powiem tak, najgorzej to jest, jak dowiaduje się, że była kolizja naszego autobusu z naszym tramwajem. No wtedy wiadomo, że nasz pracownik był winny.
Na zakończenie, żeby nie ciągnąć tylko tego wątku autobusów i tramwajów, bo pana życiorys jest dużo ciekawszy. Takie pytanie, co teraz? Jakie są najbliższe wyzwania, plany, pomysły?
Tak jak pan wymieniał te wszystkie moje funkcje na początku naszego spotkania, no to chciałem skomentować, że no widać, że ten PESEL to już jest taki, jaki jest. Więc tych planów nie ma aż tak dużo, nie są takie dalekie, ale powiem tak, jesteśmy w tej chwili w spółce w trakcie dosyć rewolucyjnych przedsięwzięć. Mianowicie przy naszej współpracy miasto Gdańsk buduje nam kolejną, nową, 3. zajezdnię tramwajową na Gdańsku Południu. My ogłaszamy przetarg na zakup 20 najdłuższych w Polsce tramwajów, które będą obsługiwały nową trasę GPW, która też będzie pewną rewolucją, bo do tej pory żeśmy jak gdyby wydłużali trasy liniowo, a teraz po raz pierwszy zbudujemy taką fantastyczną cięciwę, która spowoduje, że z dzielnic południowych będzie można, omijając Śródmieście, dojechać do Wrzeszcza i Oliwy. No i wreszcie też przygotowujemy się, jesteśmy w trakcie intensywnych prac do budowy, a właściwie do przeniesienia i budowy nowej zajezdni autobusowej w sąsiedztwie tej budowanej zajezdni tramwajowej i planujemy to wszystko zrobić mniej więcej do roku 2030, a więc perspektywa jest dosyć krótka i jeśli to się uda, to z czystym sumieniem będę mógł przejść na emeryturę.
Porozmawialiśmy sobie o tym, jak się jeździ po Trójmieście, no to teraz porozmawiajmy sobie o panu. Pierwsza rzecz, o którą się chciałem zapytać, to harcerstwo. Tam było długie działania, pan w stanie wojennym był bardzo aktywny w harcerstwie, w 89 był pan jednym z założycieli Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Skąd się to wzięło? Skąd zamiłowanie do harcerstwa?
Tu muszę wspomnieć jedną fantastyczną osobę, jaką spotkałem w swoim życiu. To był dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Sopocie, pan dyrektor Józef Golec, świętej pamięci. I muszę powiedzieć, że to on wtedy swoimi działaniami w tych ciężkich czasach minionego ustroju pokazywał nam, młodym ludziom, jak można żyć, jak można fantastycznie spędzać wspólnie wolny czas. I to jak gdyby on, promując harcerstwo wtedy w Szkole Podstawowej, no, zaprosił nas i tak już zostałem.
Z czym pana to urzekło?
Ja powiem tak, mam kolegę, który też do dzisiaj jest czynnym instruktorem, ale też jest żeglarzem, kapitanem jednego z naszych żaglowców. I on powiedział tak, że wiesz, harcerstwo to powinno być, to właściwie to jest taka jak taka choroba zakaźna. Po prostu trzeba przez nią przejść. I każdy powinien przez tą chorobę zakaźną przejść, żeby się później w życiu uodpornić na jakieś tam rzeczy.
I to rzeczywiście tak działa?
Tak, to tak działa. Rzeczywiście harcerstwo, nie wiem jak dzisiaj, nie chcę oceniać, bo to się przecież zmieniło, ale w moich czasach było taką fantastyczną szkołą życia, pracy zespołowej, to jest niezwykle ważne, bo my dzisiaj nie do końca potrafimy to robić, i ogromną szkołą odpowiedzialności. No bo jednak jak jesteś młody, młodym człowiekiem, a masz pod sobą gromadkę jeszcze młodszych ludzi, no to musisz być za nich odpowiedzialny i to cię uczy odpowiedzialności. Więc wydaje się, że to jest fantastyczna szkoła. No ja przez nią przeszedłem, ale też uważam, że tak jak on wspomniał, tą chorobę trzeba przejść i w którymś momencie raczej powiedzieć sobie koniec, chociaż niektórzy są przez całe życie aktywni. Ja uważam, że lepiej przejść i potem pójść w życiu. I też nie ukrywam, że te moje późniejsze, ta przygoda samorządowa, no to była taka kontynuacja tego harcerstwa, ale już w dorosłym życiu.
Dopytam się jeszcze, bo przy pana nazwisku mówi się, wspierał odradzanie harcerstwa na Litwie, Białorusi, Rosji. O co chodziło?
No w latach 88-89 zaczęliśmy jeździć rzeczywiście na wschód i zakładaliśmy tam, animowaliśmy harcerstwo lokalnej polskiej mniejszości. I tak się stało, rzeczywiście udało się powołać późniejszy Związek Harcerstwa na Litwie i późniejszy Związek Harcerstwa Polskiego na Białorusi. Ja jeździłem parę razy na Litwę, raz nawet byłem w Moskwie, natomiast rzeczywiście największy taki mój udział był to przy utworzeniu ZHP na Białorusi, które do dzisiaj chyba jeszcze funkcjonuje, ale już oczywiście w bardzo trudnych warunkach.
Z wykształcenia jest pan inżynierem budownictwa lądowego. Skąd ten pomysł? Dlaczego akurat takie zainteresowanie?
Ach, to bardzo proste. Pamiętam w ławce na studiach ktoś wyrył nożem, jeśli nie masz w życiu celu, zacznij studia na BL-u, czyli budownictwo lądowe. To trochę żart, ale trochę prawda, ale to było tak, że ja zawsze byłem dobry z przedmiotów ścisłych, a niespecjalnie mi leżała humanistyka, chociaż historię uwielbiałem, uwielbiam do dzisiaj. Wybierając uczelnię, to tak, mój tato chciał, żebym był lekarzem. Miałem w domu wszystkie podręczniki lekarskie, atlas anatomii człowieka, bo po prostu byłem przygotowany, że tak powiem, formalnie do tych studiów, ale absolutnie to nie był mój wybór. Do dzisiaj jak widzę krew, to mi tak słabo.
Nie najlepiej.
Zwłaszcza jak widzę swoją, to tym bardziej. Więc nie, wiedziałem, że nie. Wiedziałem, że nie uniwersytet, ponieważ musiałbym zdawać wtedy geografię lub historię, czyli musiałbym się uczyć, a mi się nie chciało uczyć. No więc została politechnika, bo to była matematyka, fizyka, które znałem, które są, jak się opanuje pewien schemat myślowy, tak, no to już idzie generalnie. No więc trochę z lenistwa wybrałem politechnikę, no a potem to właśnie było tak, że tato był budowlańcem i tak elektronika, no to może nie, fizyka techniczna, to może nie, architektura, to trzeba rysować, no to może nie, no to już okej, jak będzie to budownictwo i to był fantastyczny wybór.
Okej, no studia na pewno w tamtych czasach były szalone i fajne.
Pamiętam, że było u nas 4 chętnych na jedno miejsce na politechnikę, żeby się dostać.
Tak. No ale kończy się tą politechnikę i?
I pierwsza praca, Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego. O tyle prosty wybór, że w czasie studiów miałem tam stypendium fundowane, bo w domu się nie przelewało. Tata odszedł dosyć wcześnie na pierwszym roku studiów, więc musiałem trochę nadrabiać też finansowo, praca w technoserwisie. Więc po studiach pierwsza praca w GPBM-ie, 2 lata, 1 miesiąc, tylko tyle, żeby, albo aż tyle, żeby zrobić uprawnienia budowlane i potem propozycja z kręgu znajomych, żeby przejść do Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w charakterze no takiego pracownika właściwie do wszystkiego, a więc trochę zaopatrzeniowiec, trochę inżynier budowy, a później okazało się, że fantastyczne doświadczenie, mianowicie w nieruchomościach. Może mało kto pamięta, dzisiaj wszyscy wiedzą, gdzie jest osiedle Fosza, ale tam przedtem były takie domki maleńkie przedwojenne i ja musiałem między innymi przekwaterować 80 rodzin na koszt spółdzielni do rozmaitych lokali w Gdańsku.
No i to była innowacyjna, można powiedzieć, wtedy działalność, tak?
Tak, i tego chyba już mało kto to powtórzył w Gdańsku, nawet i w Polsce. To się wszystko bardzo udało, ale ja z kolei zdobyłem fantastyczny bagaż doświadczeń, jak zajmować się w nieruchomościach, jak operować na tych wszystkich czynszach, różne takie narzędzia rozmaite, kredytowo, finansowe, żeby to się udało.
No, aż na prezesa pan awansował. Na początku było przynieść, podaj, pozamiataj, a potem o,
tak,
proszę.
8 czy 7 lat pracy w takim charakterze, ale rzeczywiście można powiedzieć, że od tego pucy buta do prezesa.
No, zdaje się, że wprowadzał pan też monitoring i to też był szał, prawda? Jak na osiedlu monitoring?
No, chyba tak było, jeżeli pan tak twierdzi.
No to rzeczywiście, dobrze. No, czego nauczyła ta akademicka spółdzielnia mieszkaniowa?
To była szkoła życia, bo rzeczywiście my byliśmy autentyczną spółdzielnią i do dzisiaj taką pozostaliśmy, bo ja mieszkam w tej spółdzielni, do dzisiaj spotykam swoich sąsiadów, którym i sobie budowałem mieszkania i muszę powiedzieć, że do dzisiaj walne zgromadzenia cieszą się olbrzymią frekwencją, po prostu ludzie czują się odpowiedzialni za swoją spółdzielnię, za swoje miejsce życia, no i właśnie to było też dla mnie takie kolejne miejsce tej takiej odpowiedzialności. No ludzie powierzali mi czasami oszczędności swego życia. Te mieszkania wtedy, pamiętam, były naprawdę drogie, jak na warunki gdańskie.
I też różnie bywało ze spółdzielniami mieszkaniowymi,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, znamy przypadki, takie osiedle Heweliusza kiedyś było, które upadło. No, ludzie potrafili stracić pieniądze, a ja mam tą satysfakcję, że codziennie idę na osiedle, codziennie spotykam tych samych ludzi, do mnie się uśmiechają i czasami mówią, ach, to były fajne czasy, panie prezesie.
Ale zdradził pan Sopot. 18 lat w Sopocie i takie miasto...
To prawda.
Uwielbiane przez Sopocian, a tutaj nagle Gdańsk.
Ale to było życie. Mianowicie, tak jak wspomniałem, ja się nie wywodzę z jakiegoś bogatego domu. Wychowałem się na tym właśnie sopockim podwórku i myśmy przez te 18 lat, o których pan wspomina, mieszkali z rodzicami w jednopokojowym, małym mieszkaniu, najpierw na ulicy Grunwaldzkiej lub Kilińskiego. Później udało się przeprowadzić do takiego bloku na ulicy ówczesnej Białkowskiego. To dalej była kawalerka jednopokojowa. No ja byłem już nastolatkiem, tak, rosłem. Rodzice chcieli troszkę dla mnie lepiej. No i udało się ten już wtedy cenny Sopot zamienić jeden do jednego na trochę mniej cenny Gdańsk. Czyli kawalerka w Sopocie dała nam dwa pokoje na Zaspie w Gdańsku.
Ale dzięki temu można było później robić w pewien sposób karierę samorządową czy polityczną w Gdańsku. Jak to się stało, że został pan wiceprezydentem? Jak pana wyłowił Paweł Adamowicz?
Tutaj trochę zaprotestuję. Nie lubię słowa kariera. Chociaż niektórzy, nawet członkowie mojej rodziny, tak patrząc z zewnątrz, mówią, no zrobiłeś karierę.
No jak, no w całym urzędzie się wszyscy uśmiechają, na różnych spotkaniach się wszyscy uśmiechają,
wie pan, ale...
czapkują.
No tak, ale tutaj znowu ze mnie wyłazi to nieszczęsne harcerstwo, gdzie mnie wychowano w kategoriach bardzo niemodnego dzisiaj słowa, jak myślę, że jakby jakiś polityk to usłyszy z dzisiejszego Sejmu.
To nawet nie będzie wiedział.
Tak, po prostu służba, no służba. Służba ludziom, służba miastu. I od razu powiem, to, że się służy, to wcale nie znaczy, że należy być społecznikiem, robić to za darmo. Nawiązując do tej naszej początku naszej rozmowy, tak? Za służbę też się należy uczciwa zapłata, ale jednak musi być w głowie poczucie służby, że to ja jestem dla ludzi, a nie ludzie dla mnie. Zawsze to powtarzam też moim współpracownikom w firmie, bo każdy z nich ma jakiś tam zakres władzy nad innymi, ma jakiś zakres odpowiedzialności za innych i im tłumaczę, że zawsze oni są dla ludzi, a nie odwrotnie. Że trzeba o tym pamiętać. Więc to słowo kariera nie lubię. Ja rozumiem, że być może w kategoriach takich obiektywnych to była jakaś tam kariera, ale dla mnie to było po prostu kolejne miejsce pracy.
2007 rok, Paweł Adamowicz, jakby mianując Macieja Lisickiego wiceprezydentem, powiedział: kompetentny, uczciwy, a co najważniejsze, dobry praktyk. To ważne atuty, bowiem gospodarka komunalna to jedna z najtrudniejszych działek w Gdańsku.
No tak, chyba powiedział prawdę, chociaż...
Chyba?
Nie, żartuję oczywiście. No trzeba jego zapytać, prawda, jak on to odbierał wtedy, ale powiem tak, ta moja droga do wiceprezydenta, to ona była dosyć kręta. Dlatego, że wtedy moje jakieś takie osobiste plany czy ambicje były troszkę inne. Ja po tym, jak byłem pierwszą kadencję wiceprzewodniczącym Rady, drugą kadencję byłem szefem klubu Platformy, no to w trzeciej pomyślałem sobie, okej, ta Rada mnie jakoś tak satysfakcjonuje, chciałbym wystartować na szefa Rady. No i poległem, przegrałem z Bogdanem Oleszkiem, klub mnie jak gdyby nie wystawił, mimo że pan prezydent wtedy mnie popierał w tym mojej chęci, w moich ambicjach, w moim staraniu, w moim robieniu kariery. No i okazało się wtedy, że cały czas jak gdyby, bo ja nie myślałem o zmianie pracy, chciałem pracować w spółdzielni, natomiast jak gdyby udzielać się społecznie w Radzie Miasta. Natomiast wtedy sytuacja była taka, że mój poprzednik Szczepan Lewna miał nad sobą wiszący wyrok sądowy dotyczący idiotycznej kompletnie z punktu widzenia społecznej sprawy eksmisji z jednego lokalu na ulicy Długiej, gdzie on po prostu zrobił wszystko, co powinien zrobić i do dzisiaj mam do niego za to szacunek, ale niestety prawnie ktoś uznał, że go chce w cudzysłowie załatwić i do tego doprowadził. No i Szczepan musiał ustąpić, znaczy wiedział, że prędzej czy później będzie musiał ustąpić, w związku z tym pan prezydent Adamowicz szukał następcy na jego miejsce. No i wtedy mu się przypomniał ten nieszczęsny Lisicki z tą spółdzielnią mieszkaniową, z tym doświadczeniem w nieruchomościach. No rozmowa, ja najpierw tej propozycji nie przyjąłem. No. Ja się autentycznie tego bałem. Mówię, jakie ja mam doświadczenie? Prezesowanie spółdzielni mieszkaniowej, tu ogromne miasto, ogromny budżet, szeroki zakres kompetencji. I pamiętam, że wtedy udałem się po poradę do Marcina Szpaka, który był wtedy wiceprezydentem od spraw chyba gospodarczych. I Marcin tak na mnie popatrzył, mówi, ty chyba zgłupiałeś. Przecież ty masz, mówi, wszystkie możliwe kompetencje, żeby akurat tą funkcję od gospodarki komunalnej sprawować. No i trochę z obawą, bo nawet finansowo specjalnie na tym dobrze nie wychodziłem, mało kto w to uwierzy, bo jako prezes spółdzielni plus dieta radnego, to ja miałem lepiej niż jako wiceprezydent finansowo. No ale coś tam chyba podkusiło, namowy prezydenta. No i to była chyba najlepsza decyzja w moim życiu.
Panie prezesie, a zatem zadanie od Pawła Adamowicza zostało przyjęte, ale wie pan co, ja patrzyłem, czym się pan miał zajmować. Wprowadzenie wspólnego biletu, budownictwo mieszkań socjalnych. Można powiedzieć, że dzisiaj to są też takie problemy ciągle jakieś nie do końca rozwiązane.
No to prawda, ten bilet wspólny dalej nie istnieje.
Dlaczego? Czemu to się nie udaje kolejnym ludziom?
Odpowiedź bardzo prosta. Jak i wiadomo, co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wprowadzenie wspólnego biletu, ja dzisiaj już nie wiem, bo tak nie siedzę dokładnie w tych finansach, ale no to jest utrata grubych milionów złotych dla budżetu każdego miasta, które chce ten bilet wprowadzić. Być może, a nawet na pewno, ten problem rozwiąże nam Związek Metropolitarny. Dlaczego? Dlatego, że dzięki ustawie pojawią się dodatkowe pieniądze i te pieniądze będzie można przeznaczyć na zasypanie dziury, która się pojawi w budżetach poszczególnych miast po wprowadzeniu prawdziwego, rzeczywistego biletu. Bo system Fala to nie jest jeden wspólny bilet, to jest tylko system rozliczeń wzajemnych pomiędzy rozmaitymi organizatorami. To jest tylko przepływanie pieniędzy, żeby trafiły w właściwe miejsce.
Czyli w ogóle opłacało się w niego inwestować, czy to były po prostu pieniądze w błoto?
Nie, no opłacało się, bo on ma być przede wszystkim dla mieszkańców wygodny. Z tą wygodą wiemy, że jest różnie, ale to być może nie jest wina do końca systemu czy pomysłu, tylko może raczej wykonania takiego, a nie innego. Ale generalnie system ma powodować, że pasażer nie musi myśleć, ma kupić prosty bilet, a system za niego wszystko rozliczy.
A to budowanie mieszkań socjalnych?
No to jest wiadomo, że bardzo trudne zadanie. Tutaj mamy ogromne zaniedbanie ze strony władz państwowych. Dlatego, że tak długo, dopóki nie będzie sensownego systemu weryfikacji dochodów, przydziału mieszkań komunalnych, eksmisji, to my z tego nigdy nie wybrniemy. Po prostu prawo jest przeciwko samorządom, prawo jest zawsze za lokatorem. Ja wiem, że dla niektórych to jest dobra cecha tego prawa, ja uważam, że zła, bo tak jak już wspominałem parę razy, odpowiedzialność, czyli jeśli człowiek jest odpowiedzialny za siebie, to potrafi ten dar w postaci lokalu komunalnego przyjąć i potrafi o niego dbać. Jeśli odpowiedzialności nie ma i nie ma za to żadnej sankcji, to tego nie będzie. No to jest prosta zasada, którą wszyscy znamy, ale nikt nie ma odwagi tego zmienić.
Jak wyglądała ta pana praca jako wiceprezydenta? To były ciągłe konsultacje z Pawłem Adamowiczem, czy też może wręcz przeciwnie? W zasadzie miał pan wolną rękę, był pan szefem, który krzyczał, głaskał. Jak to wyglądało?
Przede wszystkim miałem wolną rękę. Znaczy, pan prezes Adamowicz miał fantastyczną cechę, że potrafił zarządzać miastem, dobierając sobie do tego w swoim rozumieniu, w swojej wiedzy, kompetentnych ludzi.
Czyli znał się na ludziach po prostu, tak się kiedyś to określało.
Tak. Zresztą tak w ogóle generalnie powinno być w zarządzaniu miastem, że po to dobieram, znaczy miastem, każdą jednostką, tak, również moją, dobieram sobie ludzi, albo mam ludzi, jakich mam i po prostu takich traktuję, że mówię im generalnie, co bym chciał osiągnąć, uzgadniam z nimi pewien zasadniczy kierunek, ale już się nie wtrącam w szczegóły. Zostawiam im wolną rękę, żeby robili to, na co żeśmy się umówili. Ja pamiętam, że bardzo często miałem z prezydentem Adamowiczem takie spotkania, 10-minutowe. Wiadomo, on był człowiekiem bardzo zabieganym. Generalnie to polegało na tym, że ja tylko prosiłem sekretarkę, potrzebuję z prezydentem 10 minut rozmowy, bo uważam, że jest kwestia, którą powinienem z nim omówić, zanim wdrożę. No bo wiadomo, tutaj już oczywiście gdzieś w grę wchodziła jakaś polityka, czy polityka socjalna, czy polityka przez duże P, jak zwał, tak zwał, to ja już musiałem ocenić, że pewne decyzje mogą być z punktu widzenia być może czystej kondycji miasta korzystne, ale być może z punktu widzenia polityki, ewentualnych wyborów już takie nie do końca. I tutaj po prostu potrzebowałem, uważałem, że potrzebuję, będąc lojalnym współpracownikiem prezydenta, jakiejś jego akceptacji. Więc takie spotkania od czasu do czasu miały miejsca. Myśmy się świetnie rozumieli. Jemu nie trzeba było nic długo tłumaczyć, dlatego te 10-minutówki absolutnie wystarczały. I muszę powiedzieć z satysfakcją, że nigdy mi nie odmówił. Nawet jak się z nim umówiłem, słuchaj, czy mam polewać tych ludzi wodą? I on powiedział, wiesz co, to jest kontrowersyjne, ale ja rozumiem twoją bezradność, zróbmy to.
Mm-hmm. Okej. Okay. Jak pan wspomina ten czas prezydentury? Co było pana sukcesem? Co było porażką? Co pan by zrobił inaczej?
O, porażka się trudno mówi.
No, ale były tam trochę, na
znaczy,
pewno.
Ja nie wiem, jakie były. Znaczy, wie pan, były te porażki, o, pamiętam taką słynną sytuację, aż nie chciałbym o niej mówić, kiedy coś palnąłem do mediów i potem strasznie gazety się po mnie przyjechały i muszę powiedzieć tak, to takie właśnie uczucie rozdwojenia, bo to już tyle lat upłynęło, tak? Ja do dzisiaj to pamiętam i wiem tak, oczywiście przeprosiłem, ukorzyłem się.
Ale poszło.
Tak, posypałem głowę popiołem i tak sobie do dzisiaj mówię, kurczę, przecież ja miałem rację. No tak, ale było to strasznie niepolityczne i strasznie głupie, po prostu tak w życiu publicznym nie wolno mówić. Pamiętam, ja się strasznie pomyliłem, jak pan prezydent Adamowicz mnie potem zjechał, mówi, co ty powiedziałeś? Mianowicie, jak było losowanie drużyn, które będą grały na Mistrzostwach Europy w Gdańsku, myśmy wylosowali Hiszpanię. I wszyscy się cieszyli, za wyjątkiem mnie, bo ja byłem załamany, że nie będzie u nas Niemców. Bo sobie wymyśliłem, nie wiem dlaczego, że jak Niemcy to blisko, to przyjedzie ich tysiące, miliony i będzie wszystko prosperować, a ci Hiszpanie tak daleko, przyjedzie paru na krzyż,
tak,
przyjadą, i po
tak?
prostu będzie, znaczy, nie że pusty stadion, ale przyjadą na chwilę, wyjadą. No okazało się, że byłem w totalnym błędzie, więc takie właśnie porażki miałem, mam zaliczone. Natomiast jeśli chodzi o takie dokonania komunalne, no to nie ukrywam, że jestem bardzo dumny z bardzo trudnej reformy zasobu komunalnego, reformy tak zwanej czynszowej, która kosztowała wtedy nas wszystkich i prezydenta Adamowicza bardzo dużo wysiłku. Pamiętamy te marsze pustych garnków chodzące po ulicach i powiem tak, ta reforma, no to było mistrzostwo świata. Naprawdę do dzisiaj wspominam, żeśmy wyprowadzili tą gospodarkę komunalną na tyle, ile można w tych realiach prawnych prostą. I najlepszym dowodem na to, że to była udana reforma, jest to, że od tamtego czasu nikt nie zmienił nawet chyba słowa w tej uchwale dotyczącej zasobu komunalnego, bo była tak dobrze przygotowana.
No dobrze, prezydentura za nami, wiceprezydentura za nami. Jak to jest? Kiedy pan poczuł, że trzeba coś zmienić? Pan prezydent Adamowicz też w sumie lubił wymieniać zderzaki.
Tak, i to pan prezydent Adamowicz dostrzegł pewne moje zmęczenie materiału. Bo rzeczywiście ja jestem człowiekiem czynu i lubię, jak coś się dzieje, jak coś się zmienia, jak coś można kreować. Natomiast po tych moich działaniach w mieście, to było 8 lat, dwie kadencje, no przyszedł taki moment, że w tej mojej działce, mówię, działce komunalnej, no to właściwie już nie bardzo było co zmieniać, tylko bardziej należało już to administrować. Czyli tylko pilnować, tam dopieszczać, co nie jest do końca w moim charakterze. I ja trochę tak chyba lekko spuściłem z tonu i pan prezydent Adamowicz to dostrzegł. On to dostrzegł i po kolejnych wygranych wyborach mówi, słuchaj, ty tu już jesteś wypalony, tobie nie ma tego entuzjazmu, tego powera, który miałeś na początku i ja mam dla ciebie inną propozycję.
Mm-hmm. Nie było żalu trochę? Bo jednak wiceprezydentura, no to ho, ho, ho.
Nie, nie, znaczy, to tak panu powiedziałem na początku, ja w ogóle nie przykładałem żadnej wagi, że to jest wiceprezydentura, że to jest coś... Dla mnie to było po prostu... Było i dzisiaj, do dzisiaj jest kolejne miejsce pracy, tak? Znaczy, życie i inni ludzie powodują, że w którymś momencie podejmujemy gdzieś pracę. I uważam, że gdziekolwiek byśmy nie trafili, to tą pracę trzeba po prostu dobrze wykonywać i się sprężyć na całego. Mi się trafiło, że byłem wiceprezydentem. Tak jak powiedziałem, super decyzja z mojej strony. Cieszę się bardzo, bo to był fantastyczny okres i jestem z niego dumny i zadowolony. Ale to tylko miejsce pracy. I to zawsze mówiłem, bo tak właśnie tak niektórzy mówią, och, prezydent. A ja mówię tak, słuchajcie, prezydentem, prezesem się bywa, a człowiekiem jest się cały czas. I muszę powiedzieć panu, że mam wielką satysfakcję, bo do dzisiaj, to upłynęło przecież już kilkanaście lat, tak? Ja spotykam ludzi na ulicy, znaczy spotykam, oni mnie spotykają, bo ja ich kompletnie nie znam. Jakieś no-name'y do mnie podchodzą i mówią, panie prezydencie, jak ja panu dziękuję. A ja mówię, ale za co? Ja w ogóle pani nie pamiętam. Albo pan mi pomógł tam coś z mieszkaniem, tak? I to jest prawdziwa satysfakcja i to jest dla mnie ta miara, czy ta moja prezydentura była dobra, czy zła.
A jak to jest jeszcze, jak się jest na takim wysokim stanowisku, to przychodzą ludzie i o coś proszą, próbują coś przynieść, uśmiechnąć się, czy też może grożą i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda w takich kontaktach ludzkich w tym czasie?
No to jak w życiu, tak? Ponieważ ta działka komunalna była dosyć trudna, no to jedni grozili, jedni prosili, a inni mieli to gdzieś, tak? Tak mówiąc brzydko. No ja zawsze, nie wiem czy to byłem w tym dobry czy zły, ale starałem się rozgryźć tych ludzi, którzy do mnie przychodzili na interwencję. Po pierwsze tak, i to wszyscy wiedzą, bo ja mam taki charakter, to tam ktoś opisywał, że to psychologicznie jakoś tam się nazywa, że ja każdemu daję szansę, jedną szansę. Czyli nawet jak wiem, że przychodzi do mnie ktoś, kto już oszukał, tak było wtedy, oszukał urząd miejski, coś tam miał zrobić, nie zrobił, generalnie kombinował, cwaniakował.
To nie było siły.
Ale ponieważ trafił na mnie po raz pierwszy, no to u mnie ten czysta jeden bonus, jeszcze. Czysta karta dostawał, tak? Myślę, że w 99% to była decyzja, która niewiele zmieniała, bo ta osoba potem już jak gdyby dała plamę, tak? Ale tak zawsze było. Znaczy każdy tą jedną szansę dostawał. Natomiast było bardzo wielu ludzi, którzy autentycznie potrzebowali tej szansy, której czasami w innych miastach odmawiano i też w Gdańsku przede mną odmawiano, bo uważano, że to jest trochę taki, że człowiek jest, przepraszam, powiem brzydko, przedmiotem, a nie podmiotem. A ja zawsze patrzyłem na ludzi jako jednak podmioty, jako ludzi gdańszczan. I starałem się pomagać. I w bardzo wielu przypadkach, kiedy ci ludzie też chcieli tej pomocy, to żeśmy wspólnie dochodzili do fantastycznych rozwiązań i z tego też jestem bardzo dumny.
No ale myślę, że jak pan przestał być wiceprezydentem, to też rodzina chyba trochę odetchnęła, trochę więcej czasu się zrobiło. Chociaż nie był pan tak szalenie aktywny, to jednak życie także wiceprezydenta. To cała masa spotkań, późnych, wieczornych rautów, konferencji różnego rodzaju.
Tak, pamiętam, że jak pierwszy raz gdzieś tam zaproszono mnie na jakąś kolację taką uroczystą, mówię, kurczę, jak fajnie, można pójść na kolację, za darmo najeść. Tak, tam no genialnie, z ludźmi pogadać, super. No tak, ale to za pierwszym razem to jest fajne. Natomiast później to już jest bardzo trudne. Tego rzeczywiście było dużo i to prawda, że po zmianie pracy, w tej chwili moja praca jest nieco bardziej, znaczy nie, no dużo bardziej przewidywalna chyba, tak. Taka ułożona w godzinach określonych. Tak, to jest jakiś taki zysk w stosunku do tamtych czasów. Chociaż opowiem jedną historię, anegdotę, jak zwał, tak zwał. Mianowicie kiedyś prezydent Adamowicz do mnie zadzwonił w piątek, mówi, słuchaj, mam dla ciebie fantastyczną propozycję. Wiesz, trzeba otworzyć wystawę o godzinie 15 w niedzielę w Elblągu. No muszę powiedzieć, że byłem naprawdę szczęśliwy, ale historia później potoczyła się tak. Pojechałem do tego Elbląga. I to była wystawa wspólna Muzeum Elbląga i Muzeum Miasta Gdańska. Wystawa dzieł Bertolda Heringata w zbiorach polskich. I tak jak mówię, no pojechałem ze smętną miną do tego Elbląga na 15 w niedzielę i tak zakochałem się w tym Heringracie, że do dzisiaj go zbieram. Mam kolekcję kilkudziesięciu grafik. Nie przepłacam, staram się polować na takie w normalnej cenie. Wiem już, jakie to są normalne ceny. No i z takiego niedzielnego wyjazdu służbowego do Elbląga zrodziła się miłość do Bertolda Heringrata.
Czyli nie tylko znaczki, nie tylko Lechia, ale także grafiki. Panie prezydencie, na koniec, panie prezesie, na koniec taka, oczekuję od pana teraz takiej złotej myśli trochę, tak, żeby powiedzieć ludziom, jeśli tak można powiedzieć, jak żyć, żeby osiągnąć sukces, żeby być spełnionym i tak dalej. Ludzie dzisiaj szukają cały czas takich podszeptów, złotych rad na swoje życie. Jak pan spojrzy na swój życiorys, to co panu przychodzi do głowy?
Wie pan, ja mam wrażenie, że nie szukają. Ja jestem bardzo sceptyczny, spoglądając na dzisiejszą rzeczywistość. Mam wrażenie, że wśród ludzi kompletnie znikło poczucie przyzwoitości, zniknęło poczucie wstydu, że te wartości przestały się liczyć, że skupiamy się tylko na sobie, więc to, co ja mogę powiedzieć, to będzie tak staromodne, że chyba tym nowym pokoleniom to niewiele pomoże.
No cóż, być przyzwoitym, to taka rada w sumie na życie.
To, co powiedział kiedyś pan Bartoszewski, tak, jeśli nie wiesz w życiu, jak się zachować, to zachowaj się przyzwoicie.
Dziękuję bardzo. Maciej Lisicki, były wiceprezydent Gdańska, obecnie prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów, był gościem audycji. Sławomir Sieźniewski, serdecznie dziękuję państwu za to, że byliście dzisiaj z nami. Spotykamy się oczywiście w kolejną niedzielę, a teraz po raz kolejny wsiadamy do autobusu. Tylko uwaga, nie zapomnijmy skasować biletu. Miłego dnia, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Facet na luzie.